Jest 9:08, Artur Kiełbasiński, zapraszam na komentarze Radia Gdańsk, a w naszym studio Mariusz Sieraczkiewicz, Młoda Gdynia i Bartek Stracewski, TVP Gdańsk. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Ja spytam ironicznie, kpiarsko, a może bardzo poważnie, macie już zakupy na 3-4 miesiące do przodu, 20 opakowań makaronu, 30 opakowań ryżu. Gdzie to trzymacie, ile wydaliście i dlaczego tak mało kupiliście?
No cóż, chyba odpowiem na to w ten sposób, że ja zakupy robię co najwyżej na tydzień i nie mam, jakby nie dałem się zwariować zakupom, jakimś zapasom na wojnę atomową. Nie, po prostu nie.
Mam bardzo podobnie, aczkolwiek robimy z żoną duże zakupy, ale tylko dla psa po prostu i tą kaszę, ryż i takie rzeczy, ale tak to na bieżąco.
Pies bezpieczniejszy od rodziny?
No, chodzi o to, żeby nie zabrakło w momencie, kiedy jemu się zachce jeść.
Ja potwierdzam, że najbardziej efektywne jest kupowanie takich worków po 15 kilo karmy dla psa. Sam tak robię. Natomiast, panowie, możemy żartować, możemy nie żartować, ale co się dzieje w social mediach? Jak to sobie tłumaczycie? Ludzie wrzucają zdjęcia pustych półek w sklepach, albo że resztki mydła zostały, albo resztki jedzenia. Nie ma żadnych przesłanek racjonalnych do paniki. Natomiast to jest jakieś takie ekstremum zachowań, czy lubimy się bać jako Polacy?
Znaczy, pojawia się jakaś panika. Ja dzisiaj jadąc do radia dostałem informację, że mam odwołać dzień otwarty w SP31 w Gdyni i że będzie on zrobiony w innym terminie właśnie ze względu na koronawirusa. Czyli jest jak gdyby... Czyli następuje to nakręcanie.
Nie takie. Ma koronawirusa, a my odwołujemy to spotkanie, tak?
Tak.
No to znaczy, rzeczywiście mamy do czynienia z jakąś taką dziwną sytuacją, w której koronawirus stał się takim nośnikiem i to głównie gdzieś tam facebookowo, social mediowym właśnie, który zwiastuje nam jakąś totalną zagładę świata. Wystarczy spojrzeć do statystyk, spojrzeć do liczb. W tym roku w Polsce tylko na zwykłą, normalną, taką regularną grypę, na którą możemy się zaszczepić, ponad 3 miliony, już chyba prawie 4 miliony zachorowań. Liczby zgonów nie liczyłem, ale też jest dość spora, na pewno większa niż koronawirusa.
Do końca lutego było to ponad 200 osób, które zmarły. Oczywiście grypa była tym dodatkowym czynnikiem.
Oczywiście, tak, oczywiście. I dlatego też nie należy jakoś przesadnie wpadać w panikę. Oczywiście świat stoi przed groźbą pandemii, bo już tak WHO mówi o tym oficjalnie. Przy czym to nie znaczy, że my wszyscy od razu umrzemy. To nie znaczy, że mamy z Castoramy, przepraszam bardzo, wykupić wszystkie maseczki do szlifowania gipsu, bo byłem ostatnio na zakupach i nie kupiłem. Niestety, bo jest koronawirus. No, Janusze biznesu na Facebooku, gdzieś tam w internecie, w portalach aukcyjnych sprzedają wszystko, co można założyć na twarz i mówią, że to chroni przed koronawirusem. No nie, no po prostu nie. Trzeba sobie jasno powiedzieć, koronawirus, śmiertelność największą zbiera wśród osób powyżej 80 roku życia. Tam jest to ponad 30% śmiertelności, ale takie same żniwo zbiera zwykła grypa.
We Włoszech najmłodsza osoba, która zmarła, miała 65 lat.
Dokładnie, tak, więc, trzeba sobie powiedzieć, koronawirus jest wirusem wywołującym najczęściej grypę. I teraz to, jak duża będzie szansa wyzdrowienia, zależy po pierwsze od tego, tak jak przy zwykłej grypie, kiedy podejmiemy leczenie, jak ono będzie podjęte, ale też zależy bardzo mocno od stanu naszego organizmu, czy chorujemy na coś jeszcze, w jakim jesteśmy wieku. To jest bardzo dużo złożonych zmiennych. Jeżeli dobrze pamiętam te statystyki, to koronawirus nie atakuje w ogóle dzieci, a śmiertelność wśród osób w wieku 9, 24 czy 26 lat to było na poziomie 0,5 promila, mniej więcej coś takiego. No, należy zachowywać zasady higieny, należy po prostu unikać kontaktu z osobami zarażonymi, jeżeli o tym wiemy, ale nic więcej nie możemy zrobić. I tak jest prawda.
Ale właśnie, a jak powinniśmy reagować? Bo z jednej strony my tutaj mówimy o rzeczach racjonalnych. W Radiu Gdańsk zapraszamy gości, którzy racjonalnie opowiadają, co zrobić. Natomiast wysyp memów, ale nie takich żartobliwych, tylko takich jednak podszytych strachem, no jest ogromny. Jak na to reagować?
Właśnie tutaj mi się wydaje, że jest to taka kwestia bardzo socjologiczna, tak? Grypa jest od zawsze, dlatego o tej grypie się nie mówi, tak?
Koronawirus przywykliśmy,
jest,
tak?
Tak, koronawirus jest czymś nowym i ludzie boją się nowości, tak? I tu pojawia się to, że ktoś pierwszy zaczął i ta spirala paniki się nakręca. I teraz najczęściej jest jeszcze tak, że tą spiralę nakręcają ci, którzy o chorobach, o wirusie, a koronawirusie w ogóle nie mają nic do powiedzenia. Nie są biegli w temacie jakby, tak?
Przeraża ich słowo głównie, tak?
Tak, no jest to magia tego słowa w tym sensie negatywnym. I teraz gdziekolwiek się tylko ktoś, nie wiem, przyjdzie spocony i jeszcze będzie kasłał, tak? To on już jest na pewno zarażony.
Tak, już ma koronawirusa, tak. Na pewno. Wszyscy umrzemy.
Tak, i to jest, tak. I to jest właśnie taki, no nie wiem, taki zapowiedź takiego Armagedonu wręcz. Tutaj... Można powiedzieć, że jest problem, bo albo nie reagować, czy reagować i jak, tak? No bo jeżeli mówimy o mediach społecznościowych, no to co rusz w tej chwili praktycznie one są zasypane tymi, że tu jest potwierdzony przypadek. Potem ktoś to dementuje. Potem się jednak okazuje, że w tym szpitalu jednak ktoś się zjawił na badania, tak? No,
Ale ja przepraszam, ja tu wpadnę w słowo. Myśmy w zeszłym tygodniu mieli taką sytuację, że media niemal ścigały się, w którym mieście będzie pierwszy stwierdzony przypadek koronawirusa. I wydawać by się mogło poważne gazety z ogromnej ogólnopolskiej grupy wydawniczej w Łodzi już ogłosiły na zasadzie niemalże sukcesu w Łodzi pierwszy przypadek. Oczywiście się ta informacja okazała nieprawdziwa. Po co to robią niektóre media? Kliki się liczą w internecie.
Po jednym z meczów był taki mem, why Howard, why for money. No właśnie, to jest odpowiedź, jakby nie jest żadną dla ludzi z branży medialnej, nie jest żadną tajemnicą, że zła informacja to dobra informacja, tak?
Idąc tym to popularna informacja.
Tak, dokładnie, to popularna informacja, za nią idą reklamodawcy, wyświetlenia, odsłony, słuchalność, oglądalność i tak dalej. Ja naprawdę mówię, ja z chęcią po prostu poddam się badaniom, miejmy już tego pierwszego koronawirusa w Polsce, już odtrąbmy ten sukces, tak, ja się mogę poświęcić, bo czekamy na tą informację o pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce, jakbyśmy czekali na 24 grudnia na pierwszą gwiazdkę i na prezenty pod choinką. No bez przesady, no po prostu i to jest, najgorsze w tym wszystkim jest to, że ludzie tak daleko przywykną do tego, że czekamy na tego koronawirusa i tak dalej, że w końcu przestaną myć ręce, przestaną dbać o higienę, przestaną te maseczki kupować, bo ich nie będzie albo będą za drogie i po prostu będzie efekt odwrotny od tego efektu, który powinien być. No a już noszenie maseczek chirurgicznych na co dzień, to już specjaliści się wypowiedzieli na ten temat, co z tą maseczką można zrobić. No nie mam słów, naprawdę.
Czy generalnie... Uważam, że być może informacja jest przez media sprzedawana od tej ciemnej strony, a te właściwe, zasadnicze informacje dotyczące przeciwdziałania przede wszystkim są za mało wyeksponowane. I teraz na przykład biorąc pod uwagę odwoływanie różnego rodzaju imprez, są to tylko podane suche fakty, że z przyczyn koronawirusa jest dane spotkanie, dana impreza odwołana, tak,
którego nie ma.
No właśnie, ten przekaz wygląda tak, jakby właśnie tam pół wsi czy pół miasta już było zarażone, tak?
A chodzi o to, że znaczy też, żeby nie nakręcać tej spirali paniki, ale jak gdyby przekazać więcej informacji profilaktycznych, więcej tego przeciwdziałania.
Nawet najprostszych, tak? Myj ręce, zachowaj higienę, nie przebywaj w skubiska.
No ale my uczymy tego dzieci dwuletnie już przecież. To nie jest informacja chyba, którą trzeba przekazywać jakoś szeroko. No bo ja wracam z córką z przedszkola, tatusiu, koronawirus mówi na to. No i mówię, ale córcze, no co się przejmujesz? Drugie dziecko u mnie w domu, przepraszam bardzo, w przedszkolu wdrożyli drastyczne system dbania o higienę, to znaczy kazali dzieciom myć ręce żelami antybakteryjnymi. Efekt tego był taki, że po dwóch dniach takiego mycia rąk, nie jedno dziecko, ale dzieci znajomych, które chodzą do tego samego przedszkola, miały tak wysuszoną skórę na rękach i popękaną, że leciała im krew. Bo nikt nie powiedział tego, że po tym żelu antybakteryjnym trzeba ręce jeszcze albo natłuścić, albo umyć mydłem normalnym.
I nie każde mycie powinno się odbywać tym żelem.
Dokładnie. Więc to są informacje, które się nie przebijają.
No. A panowie, a jeszcze tak spójrzmy trochę bardziej abstrakcyjnie, bo tu mówimy o koronawirusie i rzeczywiście tutaj media no, prześcigają się w tym szukaniu sensacji. No ale ja pamiętam, jak nie dalej jak w zeszłym roku, teraz w tym sezonie mrozu minus 15 nie było, jedna z telewizji informacyjnych zrobiła instruktaż, jak przeżyć przy mrozie minus 15 stopni, łącznie z taką instrukcją, jak zakładać czapkę, jaka to powinna być czapka. No wydawać by się mogło, że w naszym klimacie, pomijając tę zimę, no z jakimś większym zagrożeniem czy dziwem jest minus 40, tak? Dlaczego media tak radykalnie straszą. No, wtedy to było, mówię, minus 15 stopni miało być. Po co instruktaż, jak przeżyć przy minus 15 stopniach?
Bo to jest temat.
No, ale to jest temat, który jest tak naprawdę z niczego.
Jest z niczego, ale zawsze znajdzie się odbiorca, który stwierdzi, że ludzie ufają mediom, tak? Jest jakaś przyczyna, że oni tam podają, żeby przy tych 15 stopniach zakładać tak czapkę, tak szalik i tak dalej.
No
tak
właśnie
dalej.
I to generuje strach.
Tak, jest to nakręcanie spirali.
Jesteśmy w stanie coś zrobić, żeby media nie robiły instrukcji, jak przeżyć przy minus 15 stopniach?
To znaczy, de facto, znaczy to jest bardzo trudne pytanie i bardzo ciężko jest to zrealizować, bo z jednej strony jakby odbiorca bardzo oczekuje tej informacji o tym koronawirusie, gdzie on będzie i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście zapewne wywoła kolejną spiralę strachu, bo jakby się okazało, że w Gdańsku mamy potwierdzony przykład koronawirusa, to nagle odwołaliby targi rowerowe, pozamykaliby wszystkie szkoły i przedszkola pewnie, a przynajmniej maseczki i żel antybakteryjny zniknęłyby z aptek czy sklepów w promieniu 100 km od Gdańska, tak? Ale my możemy mówić i zaznaczać to bardzo jasno, że koronawirus to nie jest śmiertelna choroba. Koronawirus wywołuje po prostu inną chorobę, która od zawsze była śmiertelna i dalej jest śmiertelna, jeżeli nie będzie odpowiednio szybko podjęte prawidłowe leczenie. I to nie rutinoskorbinem i syropem z cebuli, tylko naprawdę lekarstwami, jeżeli trzeba, to trzeba się położyć do szpitala.
I nie będziemy już więcej straszyć, apelujemy o rozsądek, bo naprawdę zagrożenie jest, ale powinniśmy jakby jego rozmiar włożyć w racjonalne rozmiary. Panowie, zmieniamy temat. 1 marca w wielu miastach w Polsce rozpoczął się sezon rowerowy, ale w sensie wypożyczalni rowerów funkcjonujących publicznych. I portal samorządowy przygotował takie zestawienie, które jest bardzo ciekawe, dotyczące kosztów dla miast, jakie miasta, samorządy ponoszą w związku z tymi wypożyczeniami. W Warszawie prawie 6 milionów wypożyczeń. Uwaga, miasto musiało dopłacić prawie 13 milionów do tego systemu. I to daje no, niewiele, bo 2 zł na jedno wypożyczenie, ale na przykład w Zabrzu 8 tysięcy wypożyczeń, do każdego wypożyczenia miasto musiało dopłacić prawie 60 zł. Kwota ogromna. Jedno wypożyczenie roweru samorząd daje 60 zł. Brzmi niepokojąco. Skoro te systemy są takie drogie, bo wszędzie, w każdym mieście, gdzie to funkcjonuje, trzeba było tyle dopłacać, rozwijać te systemy miejskie, czy zostawić osobom prywatnym kupowanie, nie kupowanie rowerów. Co zrobić, żeby to jakoś funkcjonowało?
No przede wszystkim działać spójnie. Od tego trzeba zacząć. Znaczy trzeba usiąść w jakimś koncylium mądrych głów i po prostu wymyślić, no dobrze, chcemy mieć system wypożyczania rowerów. I co dalej? To znaczy, że te rowery mają sobie być po prostu i my je mamy wypożyczać i efekt ma być na końcu przy złych założeniach biznesowych i tak dalej, tak jak w Gdańsku chociażby z Mewo pierwszej generacji, tak?
I w Gdyni,
tak? I generalnie w całym naszym obszarze metropolitalnym. Czy skupiamy się jednak, działamy miejsko, ale za tym idą inne rzeczy, to znaczy poprawa jakości komunikacji autobusowej, wprowadzenie stref ograniczonego dostępu chociażby dla samochodów w takim bardzo ścisłym centrum miasta, gdzie naprawdę tych samochodów jest za dużo i ich tyle tam być nie musi, tak?
Czyli czy działamy w całościowy system komunikacyjny,
tak.
A nie patrzeć tylko na rowery?
I też spojrzeć na model biznesowy, to znaczy, czy miasto ma do tego dopłacać, czy miasto wejdzie w jakiś sposób partnerstwa publiczno-prywatnego z prywatnym operatorem i wkładem miasta będzie grunt, miejsce pod te stacje, ewentualnie zapewnienie przyłączy energetycznych, jeżeli te stacje będą tego wymagały, a po stronie operatora tego systemu pozostaje cała logistyka i ryzyko finansowe. I moim zdaniem to jest wariant taki, który powinien działać. Znaczy, niech prywatna firma na tym zarabia, okej, w tym nie ma nic złego, ale na tak, żeby miasto nie musiało do tego po prostu dopłacać. No, jeżeli kończy się tak, że ileś tam miast, tak jak u nas, zebrało się, włożyło pieniądze i teraz zostali z liczbą ponad chyba 1500 rowerów, które gdzieś stoją i rdzewiają i de facto nie wiadomo, co zrobić z tym dalej, no to są pieniądze takie typowo wyrzucone w błoto i to jest zmarnowany potencjał, bo ten potencjał w Mewo był, to widać było na ulicach, to widać było na ścieżkach rowerowych, Ale to nie po policzono. Prostu było widać, ale nie policzono, tak.
Musimy się przyzwyczaić do myślenia, że samorządy muszą dopłacać do tych przejazdów. Z tego zestawienia w portalu samorządowym wynika, że wszędzie, gdzie funkcjonuje system, wszędzie są dopłaty. No, czasami symboliczne, no jak w tym Zabrzu czy Bielsku Białej 20 zł, do każdego przejazdu w Katowicach 10 zł. Dość przerażające kwoty.
No tak, ale na przykład w tej chwili mamy te 6 firm, które zgłosiły się 12, obszar wybrał 6 i tam już jest jednoznacznie, że nie może być to 10 zł, a 25 zł minimum, tak, za ten abonament miesięczny, więc już mamy tutaj
Racjonalizowanie, tak?
Tak, o 15 zł więcej. To jest jak gdyby jedna rzecz, ale druga kwestia to jest też, bo ja to obserwowałem, jak to wyglądało na terenie Trójmiasta. Wydaje mi się, że nie do końca była przemyślana sprawa reklamy, czy to na rowerach, czy to na tych miejscach, gdzie one są składy, no, gdzie one są tam podpinane, bo to jednak jest spora kwota, jeżeli byśmy założyli, że te rowery się przemieszczają od nie wiem, od Cisowej w Gdyni po Stogi w Gdańsku, no to praktycznie ta reklama byłaby cały czas żywa i też chyba nie do końca właśnie zostało to wszystko biznesowo opracowane, że obszar puścił to na żywioł, firma zakupiła te rowery, postawiła te miejsca, skąd użytkownicy mogli na nie wsiadać, ale no właśnie kwestia zdiagnozowania, ile osób tak naprawdę z samochodów przesiadło się na te rowery i do czego te rowery służyły. Żyły, czy na przykład były bardziej rekreacyjnie używane, żeby sobie pojeździć, czy rzeczywiście ktoś przesiadł się z auta na rower po to, żeby dojeżdżać do pracy.
No i zbyt duże koszta oczywiście tego przedsięwzięcia, bo wiemy już o tym, że...
Ale to te koszta brały się z tego, że były tylko rowery elektryczne?
Oczywiście, że tak. Przecież czyli były problemy i z ładowaniem. Tak? Oczywiście, były problemy i z ładowaniem, i z dostępnością tych rowerów, i z samą liczbą tych rowerów. To od tego powinniśmy w ogóle wyjść, że tych rowerów od początku miało być więcej niż ich było, a było ich po prostu za mało, więc i ten model biznesowy się nie spinał, bo opierał się na tym, że jeździ liczba X rowerów. Jeżeli mamy tą liczbę X podzieloną na 2 czy na 3, no to oczywiście, że tych pieniędzy będzie w pewnym momencie brakowało, ale no system był naprawdę ambitny, nie sprawdził się, trzeba z tego wyciągnąć po prostu wnioski, że prąd może nie w każdym rowerze jest aż tak bardzo potrzebny.
No i będziemy się przyglądali temu, jak będzie reanimowany system w Trójmieście, bo tak naprawdę przykro patrzeć, przypomnę, w portalu samorządowym takie zestawienie, jak działają te systemy rowerowe i niestety Trójmiasta w tym systemie nie ma, bo wiadomo, co się wydarzyło z naszymi rowerami elektrycznymi. Ja też dziękuję naszym słuchaczom za SMS-y, które przychodziły w czasie naszej audycji. Zacytuję pana Andrzeja, który odnosił się do pierwszej części naszej dyskusji o koronawirusie. Nie mam Facebooka, nie mam Instagrama, za to mam święty spokój. I być może na czas zagrożenia epidemią trzeba sobie to przyjąć jako motto. Ja serdecznie dziękuję naszym gościom. Przypomnę, Studio Radia Gdańsk byli dzisiaj Bartek Stracewski z Telewizji Polskiej Oddział w Gdańsku. Dziękuję. Mariusz Sieraczkiewicz z Młodej Gdyni. Dziękuję. Audycję zrealizowała Ewa Palicka, a prowadził Artur Kiełbasiński. Dziękuję, do usłyszenia.